Domyślam się, że wielu z nas lubi słuchać historii o ludziach, którzy wywarli dobry wpływ na innych, na świat, na życie innych ludzi. A te historie bywają bardzo różne. Na przykład jak historia pana Edisona, który wynalazł żarówkę i baterię i jeszcze wiele innych użytecznych rzeczy, z których korzystamy do dzisiaj i w ten sposób zmienił nasz świat. Albo William Wilberforce, który był brytyjskim politykiem i przyczynił się do tego, że w jego kraju zniesiono niewolnictwo. I w ten sposób nie tylko zmienił historię, ale też zmienił życie tysięcy ludzi. I oczywiście nie trzeba być ani politykiem, ani wynalazcą, żeby wywierać wpływ na życie innych ludzi. Być może kiedy myślisz o swoim życiu, to przychodzi ci na myśl twój dziadek, który poświęcał ci więcej czasu niż inni i uczył cię o życiu. A może to był nauczyciel, który zainspirował do poznawania świata, wzbudził ciekawość świata i rozbudził w tobie pasje, jakieś nowe pasje, których wcześniej nie miałeś. Kiedy jeszcze byłem w szkole podstawowej, postanowiłem, że chciałbym być kaznodzieją. A moi rodzice powiedzieli, że to jest super pomysł, ale oprócz bycia kaznodzieją dobrze mieć prawdziwy zawód. Więc pomyślałem, że oprócz bycia kaznodzieją zostanę też malarzem. Ten pomysł się nie udał, bo oblałem wszystkie egzaminy praktyczne z przytupem, ale ponieważ muszę mieć prawdziwy zawód, więc miałem szybko plan B, że zostanę elektrykiem i pójdę do technikum elektrycznego. I wtedy moja nauczycielka od plastyki wzięła mnie na długą rozmowę i mówi: chłopie, nie możesz być elektrykiem, zakopać się w kabelkach i śrubkach, bo widzisz, ty wszystko psujesz, ty niczego nie naprawiasz. A ponadto to jest szkoła dla twardzieli, tam nie przetrwasz nawet tygodnia. No i uratowała mnie przed popełnieniem ważnego błędu, poważnego błędu. Kilka lat później siedziałem na zajęciach kaznodziejstwa u mojego ulubionego wykładowcy, doktora Scotta Bullerwella, i on był znany z tego, że był bardzo surowy i wymagający. Na tych zajęciach było miejsc dla 12 osób, ale niektóre jeszcze były wolne, bo wszyscy się bali. I właśnie wygłosiłem swoje pierwsze kazanie, a on tak stanął i mówi: no świetne kazanie, tylko nie z tego tekstu, nie pasuje do tekstu, który ci przypisałem, nie na temat, ale całkiem dobre. No i jest krytykował od góry do dołu. I pomyślałem sobie, no to ani już malarzem, ani elektrykiem, ani kaznodzieją. A potem było kolejne kazanie. Tym razem musiałem je wygłosić w pustej klasie przed nim tylko. Kiedy on go wysłuchał, powiedział: wiesz, jak tak będziesz mówił, to wyobraź sobie, że ja zawsze siedzę gdzieś z tyłu i ci kibicuję. I ten prosty komentarz został ze mną przez lata. Bo my wszyscy kochamy historię o ludziach, którzy wywierają wpływ na innych ludzi. Gdzieś w głębi serca mamy to marzenie, aby samemu stać się takimi właśnie ludźmi, aby wpływać na innych. Ale tutaj pojawia się pytanie, co to tak naprawdę znaczy być człowiekiem wpływu? Czy znaczy muszę być wynalazcą, politykiem? Czy może mam być taką po prostu ogólnie inspirującą osobą, która zachęca innych do rozwoju? Prawdopodobnie odpowiedzi na te pytania będą różne w zależności od każdego z nas, ale też jest jedna odpowiedź, która dotyczy nas wszystkich. Bo kiedy czytamy list do Tytusa, to tam właśnie Paweł udziela jednej odpowiedzi, która dotyczy każdego człowieka wierzącego, każdego chrześcijanina, naśladowcy Jezusa. A Paweł w tym liście do Tytusa pisze tak. Pisze do Tytusa: pozostawiłem cię na Krecie po to, abyś uporządkował pozostałe sprawy, jak ci nakazałem. Ustanowił w miastach starszych. Mogą nimi być ludzie nienaganni. Powinni być mężami jednej żony i mieć dzieci wierzące, wolne od zarzutu rozwiązłości lub niekarności. Starszy, jako powiernik Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, wolny od nałogów, niewybuchowy i niechciwy brudnego zysku. Ponadto powinien być gościnny, kochający to, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, oddany sprawie, zdyscyplinowany, trzymający się zgodnie z udzielaną nauką wiernego przekazu słowa, tak aby był w stanie udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników. I zanim odpowiem sobie na to pytanie, co to znaczy być człowiekiem wpływu, warto zobaczyć swoje życie w nieco szerszej perspektywie, tak jak to Paweł nakreśla w liście do Tytusa, ponieważ on ten list zaczyna od tego, że przedstawia siebie jako Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa. On zaczyna od Chrystusa, od tego, który przyszedł na świat, umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał po to, aby dać nam zbawienie. I ten Chrystus, który przyszedł, aby nas zbawić, ten Chrystus powołał Pawła, aby był jego posłańcem. A Paweł przybył na Kretę i tam głosił Ewangelię o Jezusie, założył kościoły, a potem pozostawia swojego przyjaciela Tytusa, aby ustanowił na Krecie starszych, nasz tekst też mówi biskupów, czyli przywódców lokalnych kościołów, którzy mają dalej uczyć innych i prowadzić innych. A więc mamy tu swego rodzaju sztafetę. Chrystus, Paweł, Tytus, ci starsi przywódcy i inni. A ta sztafeta też obejmuje każdego z nas, bo w jakimś momencie ta Ewangelia dotarła też do nas i my usłyszeliśmy Ewangelię o Jezusie Chrystusie. A więc jesteśmy częścią tej wielkiej historii. Nie tylko mamy historię do powiedzenia, ale też sami jesteśmy częścią tej wielkiej historii i to definiuje, jak rozumiemy wpływ, który wywieramy na innych ludzi. I właśnie w tym tekście Paweł przypomina Tytusowi, że zostawił go na Krecie, aby ustanowił starszych, czyli przywódców Kościoła. Jak ktoś powie, no tak, ale mieliśmy mówić o wpływie, który dotyczy wszystkich, a ten tekst mówi o starszych, o przywódcach, o biskupach, więc nie mówi, nie jest skierowany do mnie. I to prawda, że takich chcemy mieć przywódców, ale też prawdą jest to, że takimi ludźmi chcemy się stawać. Ponieważ ten fragment, który cytowaliśmy, ten fragment pokazuje człowieka dojrzałego, a to wezwanie do dojrzałości jest zadaniem każdego z nas. I powiem więcej, że kiedy patrzymy na tą listę cech, to nie możemy powiedzieć, patrząc na którąkolwiek z nich, a nie, ta cecha mnie nie obowiązuje, ja taki nie muszę być. One dotyczą nas wszystkich. I zanim przyjrzymy się tym cechom trochę bliżej, to warto uświadomić sobie, że ta lista cech to też nie jest taka lista do odhaczania. To mam, tego nie mam. Paweł kreśli tutaj obraz dojrzałego człowieka. I warto wiedzieć, że listy Pawła były dokumentami pisanymi ad hoc, czyli w odpowiedzi na konkretne potrzeby, na doraźne potrzeby lokalnych społeczności. Dlatego też te cechy, które wymienia, ta lista, którą tutaj zamieścił, ona jest właśnie odpowiedzią na potrzeby adresatów. I stąd lista z listu do Tytusa różni się od tej z listu do Tymoteusza, który był w Efezie, w innym miejscu, bo tam były inne potrzeby, inne wyzwania i były potrzebne inne cechy. Tak więc Paweł kreśli obraz dojrzałego człowieka, a ten obraz składa się z trzech elementów. Bo kiedy przyjrzymy się bliżej tej liście, okazuje się, że Paweł mówi o rodzinie, o charakterze i naszej postawie wobec innych, o służbie. Więc Paweł zaczyna mówiąc o ludziach wpływu, którzy wywierają wpływ na innych, a takimi każdy z nas powinien być, że mogą być nimi ludzie nienaganni, powinni być mężami jednej żony i mieć dzieci wierzące. Niż powie, no to już mnie nie dotyczy. Ja nie mam żony, albo jestem wdowcem, mam kolejną żonę, albo nie mam dzieci, no to ja już się tutaj nie łapię. I to jest ciekawe, że ta fraza mąż jednej żony nie znaczy, że musi być żonaty, albo że ma tylko jedną żonę przez całe życie, ale ona oznacza tyle, co mężczyzna jednej kobiety. To jest człowiek, który jest wierny w swoich relacjach. To znaczy człowiek, który kiedy raz pokocha, to kocha na zawsze. Który nie łamie danych obietnic, obietnicy małżeńskiej. Który jeżeli jest w związku małżeńskim, to jest w tym związku wierny. A więc jeżeli ktoś nie ma żony, to ma być wierny tej żonie, którą być może kiedyś będzie miał. Jeżeli ma żonę, to ma być wierny tej, której ma i pozostać jej wierny do końca. Bo to jest mężczyzna jednej kobiety. Który nie szuka innych kobiet na boku albo ich nie zmienia jedna po drugiej. Ale jest wierny. Czyli człowiek wpływu zaczyna ten wpływ okazywać od ludzi sobie najbliższych, od swojej rodziny. To człowiek, który jest stabilny i wierny w relacjach. A dalej Paweł pisze o dzieciach. I okazuje się, że człowiek wpływu nie tylko ten wpływ okazuje gdzieś na zewnątrz, ale właśnie zaczyna od swojej rodziny i jest kimś, kto troszczy się o to kolejne pokolenie. I my wiemy, że my nie mamy wpływu na to, czy ktoś uwierzy w Jezusa, czy nie. Nie możemy kogoś skłonić do wiary, bo to jest osobista decyzja każdego człowieka, także naszych dzieci. I kiedy dzieci dorastają, stają się nastolatkami, w jakimś momencie zaczynają podejmować swoje własne decyzje, czy chce wierzyć, czy nie chce wierzyć. Ale zanim to nastąpi, są pod naszą opieką i pod naszym wpływem. I możemy zrobić wszystko, co tylko jest w naszej mocy, aby nasze dzieci, wychowując się w naszych domach, mogły poznać Chrystusa. Bo jeśli On jest moim największym skarbem, i zbawienie, które otrzymałem, i relacja z Nim, to czy moim pragnieniem nie jest, aby ten skarb stał się udziałem też moich dzieci? To nie jest postawa typu, a jak dorośnie, to zdecyduję. Na pewno zdecyduję. Tylko czy ja dzisiaj pomagam dobrze zdecydować? Kiedy ja byłem mały, to moja mama często mówiła nam, codziennie modlę się o każdego z was, o wasze zbawienie. A potem modliła się o swoje wnuki. Każdego dnia słuchałem historii biblijnych, które opowiadała wieczorem, a potem zachęcała, sam je czytaj, kiedy już możesz. Co niedzielę chodziliśmy na nabożeństwo, mimo że w telewizji był teleranek, więc była alternatywa i pokusa. Kiedy chodziłem do szkoły, to w szkole w czasach komunistycznych trwały się różne rzeczy i tam nie było miejsca dla Boga, więc rodzice często mówili mi, to słyszysz w szkole, ale Biblia mówi tak. Kiedy pojawiały się problemy, konflikty, to mówili, zobacz, jest konflikt, ale jeżeli chcesz być posłuszny Bożemu Słowu, to musisz go rozwiązać w taki sposób. Ponieważ oni mieli tą pasję, aby ich dzieci poznały Boga. Bo człowiek wpływu nie tylko jest wierny w swoich relacjach, ale jest też człowiekiem, który bierze odpowiedzialność za swoich najbliższych i za to pokolenie i wywiera wpływ na nich. A dalej Paweł pisze o charakterze tego człowieka wpływu i mówi, że starczy jako powiernik Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, wolny od nałogów, niewybuchowy i niechciwy brudnego zysku. Kiedy patrzymy na tę listę cech, którą tutaj Paweł wymienia w tym miejscu, to wspólnym właśnie mianownikiem jest wpływ. Czy zauważyliśmy to? Że człowiek wpływu mądrze wywiera wpływy, którym ulega. Bo każdy z nas ulega jakimś wpływom, tylko pytanie jakim. Że z jednej strony jest niesamowolny, a więc jest kimś, kto potrafi poddać się autorytetom i wpływom innych ludzi. A z drugiej strony jest nieskory do gniewu, czyli nie poddaje się gniewowi. Wolny od nałogów, nie poddaje się nałogom. Niewybuchowy, nie poddaje się złym emocjom. Niechciwy brudnego zysku. Nie poddaje się wpływowi chciwości i pieniędzy. Człowiek wpływu nie tylko zaczyna od swojej rodziny, relacji, ale to człowiek, który mądrze wybiera wpływy, którym ulega. Bo każdy z nas ulega jakimś wpływom. A to się też przekłada na postawę, jaką mamy wobec innych ludzi, wobec tych, którzy są wokół nas. Bo Paweł pisze, że ponadto powinien być gościnny, kochający to, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, oddany sprawie, zdyscyplinowany, trzymający się zgodnie z udzieloną nauką wiernego przekazu słowa, tak aby był w stanie udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników. I to ciekawe, że ta nasza postawa jest widoczna w nastawieniu do innych, a także w służbie i w tym, że chcemy głosić innym Boże Słowo i to Słowo kształtuje nasze życie. Bo człowiek wpływu to ten, który jest gościnny, otwarty, ale który też służy z pasją, z oddaniem, jest zdyscyplinowany w tym, co robi. I kiedy patrzymy na tę całą listę, którą Paweł tutaj nakreśla, takim wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest to, że człowiek wpływu to jest ktoś, kto jest ukształtowany przez Boże Słowo. I jest tak ukształtowany przez nie, że może innych tym słowem kształtować przez swój charakter, swoje słowa, swoje zachowanie, swoje czyny. Ktoś powie, ale tacy ludzie nie istnieją. No to prawda. Tacy ludzie nie istnieją. Ale są ludzie, którzy bez względu na funkcję, którą pełnią w Kościele, takimi chcą się stawać i pozwalają, aby to Boże Słowo ich zmieniało i kształtowało i pozwalają, aby to Boże Słowo przesiąkło ich charaktery, ich słowa i ich czyny. I takich chcemy mieć przywódców. Ale takimi też sami chcemy być. Bo człowiek wpływu tak bardzo poddaje się Bożemu Słowu, że sam staje się tym Słowem. Tak było z Williamem Careyem, który był na początku prostym szewcem, niewykształconym, potem został pastorem, a potem wyjechał do Indii jako misjonarz. I tam zobaczył, że jest potrzeba tego, aby przetłumaczyć Biblię na dialekty i języki narodowe. Więc podjął się tego wyzwania, tłumaczenia. Na początku te tłumaczenia, ponieważ on był niewykształconym człowiekiem, były tak kiepskie, że w ogóle były niezrozumiałe, ale on poprawiał je, poprawiał, tłumaczył tą Biblię, tłumaczył, aż w końcu jego dzieło było gotowe. Wtedy, kiedy skończył, Był wielki pożar magazynu, w którym przechowywał te wszystkie tłumaczenia. Wszystko spłonęło. 40 lat pracy. On zamiast się poddać, postanowił, że zacznie jeszcze raz, od początku, mając nadzieję, że zdąży. I zdążył. Przetłumaczył Boże Słowo na języki innych ludzi. Kiedy o tym myślę, to myślę sobie, że nasze zadanie w pewnym sensie jest podobne. Że my jesteśmy też tymi, którzy mają zadanie przetłumaczyć Boże Słowo, ale na język życia codziennego. Tak, aby inni patrząc na nas mogli zobaczyć, co Bóg mówi, co Boże Słowo mówi. A więc kiedy zastanawiam się nad tym, kim jest człowiek wpływu, to dochodzę do wniosku, że człowiek wpływu nie musi być idealny, ale poddaje się wpływowi Bożego Słowa tak, że jego życie staje się słowem dla innych. W tym jednak miejscu uświadamiamy sobie, że choć my decydujemy się słowem dla innych i chcemy, aby to słowo wybrzmiewało w naszych słowach, w naszych czynach, to wcześniej czy później spotkamy się z oporem i odkryjemy, że to słowo nie zawsze jest przyjmowane z otwartymi rękami i ludzie nie zawsze chcą słuchać. Przynajmniej tak było na Krecie i takie było doświadczenie Tytusa. Paweł, opisując przeciwników, z którymi się spotyka, mówi: wielu bowiem to ludzie niekarni, rozgadani, zwodziciele, zwłaszcza wśród obrzezanych. Takim trzeba zatkać usta, gdyż oni całe domy wywracają, ucząc dla brudnego zysku rzeczy niepotrzebnych. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kreteńczycy to wieczni kłamcy, wstrętne bestie i brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Z tego powodu karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze i przestali zwracać uwagę na żydowskie baśnie oraz nakazy ludzi, którzy odwracają się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Sprawione są zarówno ich sumienia, ich umysły, jak i sumienia. Utrzymują, że znają Boga, lecz swoimi uczynkami wypierają się Go. Są obrzydliwi, nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego dzieła. Taki oto opis. I okazuje się, że czasami, kiedy chcemy być człowiekiem wpływu, to napotykamy na sprzeciw otoczenia. I ten sprzeciw, w którym spotykał się Tytus na Krecie, był dwojakiej natury. Z jednej strony spotykał się z judaistami, tych, którzy uważali, że zanim staniesz się chrześcijaninem, to musisz zacząć przestrzegać prawo mojżeszowe i wszystkie przepisy. Więc uczyli o tym, co czyste, co nieczyste i uważali, że tak naprawdę na zbawienie trzeba sobie zasłużyć swoimi uczynkami. Ale z drugiej strony była ta lokalna kultura Krety. Ci z was, którzy mieli okazję odwiedzić Grecję czy Kretę, to wiecie, że ich mottem Greków jest siga, siga, powoli, powoli. I ich własny poeta mówi: Kreteńczycy to wieczni kłamcy, wstrętne bestie i brzuch leniwe. Ja kiedy rok temu byłem na Krecie, to nie spotkałem tam judaistów, ale spotkałem Angelosa, sklepikarza, i jego żonę. Oni mieli taki mały sklepik, czasami tam wpadaliśmy do nich pogadać. Ten sklepik był otwarty codziennie oprócz niedziel od 9 do 20. I pewnego razu, to była sobota, przychodzimy około godziny 12, patrzymy, zamknięte. Więc pytam się jego kumpla, gdzie jest Angelos? On mówi: a poszedł z żoną na plażę, na godzinę, dwie, zaraz wrócą. Przychodzimy wieczorem, dalej zamknięte, jeszcze nie wrócił. Przychodzimy w poniedziałek o 10, żeby się pożegnać, bo już wyjeżdżamy. Okazało się, że ciągle jeszcze nie wrócił. Siga, siga, powoli, powoli. I tak to już było z tą Kretą, że z jednej strony były te wpływy religijne tych, którzy mówili, że zbawienie trzeba na zbawienie trzeba zapracować uczynkami swoimi, a z drugiej strony te wpływy kulturowe. Żyjmy, cieszmy się i bawmy i nie przejmujmy się niczym. Ale kiedy patrzymy na ten opis tej kultury kreteńskiej i tych wpływów kulturowych, to zupełnie nowego znaczenia nabiera ten wcześniejszy opis chrześcijan, ludzi wpływu. Bo wcześniej Paweł mówi, że ci, którzy chcą być przykładem dla innych, to mają być ludźmi, którzy dbają o swoje własne rodziny. Są wierni w relacjach i dbają o swoje dzieci. A o tych pisze, wywracają całe domy do góry nogami. Rozwalają rodziny. Wcześniej mówi, że to ludzie, którzy wybierają, jakim wpływom ulegać. Nie ulegają wpływowi gniewu, pieniędzy, chciwości, nałogom. A Kreteńczycy to brzuch leniwy, żyją dla brzucha. Uczą dla brudnego zysku. Są skąpi. Wcześniej Paweł mówi, że ludzie wpływ, do ci, którzy mają właściwą postawę, którzy służą innym i głoszą słowo, a ci nie są zdolni do żadnego dobrego dzieła. Mało tego, nie głoszą słowa, ale głoszą rzeczy, o których Paweł mówi, że są niepotrzebne, że są bajkami. Kiedy więc przyglądamy się temu opisowi Krety, to szczególnego znaczenia nabiera ten wcześniejszy opis, bo okazuje się, że dla tej kultury kreteńskiej i tych ludzi, którzy tam żyją, jedyną nadzieją są ludzie, którzy podjęli wyzwanie, aby stać się słowem dla innych. Aby tak mówić i tak żyć, aby ich życie stało się kontrkulturowe, stało się alternatywą, żeby ludzie mogli zobaczyć, że oni, że można inaczej, że można inaczej. I nie wiem, gdyby Paweł pisał do nas Polaków, może też zastosowałby jakieś przysłowie typu, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Może też dostrzegłby ludzi, którzy z jednej strony wierzą, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć swoimi uczynkami, a z drugiej strony żyją dla przyjemności, po prostu bawią się i nie przyjmują się tym, co życie niesie. Może też piętnowałby nasze narodowe przywary, tak jak właśnie jak niezgoda czy kłótliwość. Kiedyś spotkałem się z małżeństwem misjonarzy, którzy 8 lat spędzili w Polsce i opowiadali, że kochają Polskę, to były najlepsze lata ich życia. Ciągle mają pełno zdjęć w domu z Polski. I wspominali ten czas, który tutaj spędzili, ale ona mówi, jest jedna cecha, która nas zawsze irytowała. I rozmawialiśmy po angielsku, ona to jedno słowo powiedziała po polsku. Zawiść. Z takim amerykańskim akcentem trochę. Bo to tak trochę jest. Jak amerykański rolnik widzi, że jego sąsiad ma dwie tłuste krowy, to mówi, ale fajnie, też takie chciałbym mieć. A jak polski rolnik widzi, że sąsiad ma dwie tłuste krowy, to mówi, a oby ci zdechły. Ja nie wiem, jakie cechy Paweł by wymienił, gdyby pisał do nas Polaków. Ale być może te, może inne, ale wiem to, że każda kultura, każdy kraj, każdy naród, każde miasto, każda nawet rodzina ma swoje własne skłonności do swoich własnych słabości, grzechów, uchybień i wad. I wiem też, że jedynym lekarstwem na te słabości, grzechy, wady i niedoskonałości, jedynym sposobem na to, aby dana kultura mogła się zmienić, są ludzie, którzy podejmują wyzwanie, aby samemu stać się słowem i żyć w sposób kontrkulturowy. Także ludzie wiedzą, że można inaczej, że jest alternatywa. I być może dzisiaj patrzę na swoje życie, zastanawiasz się, czemu Boże postawiłeś mnie w takiej pracy z wrednymi ludźmi? Czemu mam taką trudną rodzinę, która nie rozumie, dlaczego jestem chrześcijaninem? Czemu tak jest, że moi znajomi są tacy, a nie inni? No właśnie dlatego Ciebie tam Bóg postawił. Aby oni mogli zobaczyć, że jest inaczej. A to wszystko zaczyna się od tego, że decydujesz stać się słowem dla innych. Ale człowiek wpływu nie poprzestaje tylko na tym, że jego życie staje się słowem, ale to słowo niesie dalej, aby zmieniało rzeczywistość wokół. Ktoś kiedyś powiedział, że być człowiekiem to mieć historię do opowiedzenia. A ja bym to sparafrazował i powiedziałbym, być chrześcijaninem to mieć historię do opowiedzenia. Bo każdy z nas ma taką historię. Jako ludzie wpływu mamy historię do opowiedzenia o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat, umarł za grzechy ludzi i zbawił. I każdemu chce to zbawienie dać i chce zmienić życie każdego człowieka i wypełnić pustkę, która jest w sercu każdego z nas. Ale też jako ludzie wpływu mamy historię do opowiedzenia. To jest nasza osobista historia, jak Jezus zmienił moje życie, jak nadał Jemu sens, jak powstał moją rodzinę, jak przebaczył moje grzechy. I też sami możemy stać się historią dla innych, którą mogą oglądać. Możemy stać się słowem dla innych. Hudson Taylor przez wiele lat był misjonarzem w Chinach, gdzie głosił Ewangelię, a po jego śmierci, kiedy zmienił się tam ustrój w Chinach, postanowiono, że komunistyczne władze Chin postanowiły, że napiszą jego biografię, ale to będzie taka ośmieszająca biografia. Tutaj przedstawią go w krzywym zwierciadle, którym go ośmieszą i zdyskredytują. Znaleźli pisarza, który podjął się tego zadania. Ten człowiek usiadł i zaczął pisać, ale żeby dobrze napisać, to zaczął analizować życie Hudsona Taylora. Im bardziej poznał jego historię, tym bardziej był nim zafascynowany. A im bardziej poznał jego historię, tym bardziej pragnął poznać historię tego Jezusa, który go zmienił. Więc zaczął poznać historię Jezusa. I mimo, że to było ryzykowne, bo mógł stracić pracę, a nawet życie, to w jakimś momencie uwierzył, że Jezus Chrystus jest jego Panem i Zbawicielem i może też zmienić jego własną historię. Bo być chrześcijaninem to mieć historię do powiedzenia. My nie tylko głosimy słowo, ale mamy przywilej stać się słowem dla innych. A kiedy nasze życie staje się słowem Boga dla innych, to wówczas Bóg zmienia nie tylko nas, ale świat wokół nas.